Marcin Meller, moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
A przed nami Czerwona Ziemia, czyli książka, którą wydawnictwo WAB opublikowało w czerwcu tego roku. Zanim jednak będziemy rozmawiać o niej i o pewnych decyzjach, które musiały do jej powstania doprowadzić, chciałabym zajrzeć, jeśli Pan pozwoli, na półkę z książkami dziecięcymi w Pana domu.
Które miałem jako dziecko, czy teraz, które są?
Dobre pytanie. Najpierw na te, które są teraz.
Oj, teraz to jest tak, że w naszym domu, znaczy tak, jest 10-latek i 8-latka i bezapelacyjnie od jakiegoś czasu królują mangi, które są przekleństwem dla portfela, ponieważ nie wiem, czy pani się orientuje, ale te mangi to mają po przynajmniej kilkanaście tomów jedna seria. Moja ulubiona, w cudzysłowie, seria Naruto ma 72 tomy. Jak patrzę na półki u moich dzieci z tymi mangami, to mi się słabo robi. No po prostu zakochał. Najpierw syn od kolegi to złapał, gdzieś myślę z rok temu. Tak, w czasie pandemii, bo jeszcze pamiętam, że... a potem córka. I niektóre rzeczy czytają wspólne, mają też osobne serie, to znaczy Gucio bardziej chłopackie, Basia dziewczynskie, więc mangi bezapelacyjnie. Natomiast najfajniejsze doświadczenie czytelnicze z nimi to chyba miałem, jak przez 2 lata czytałem tom po tomie Harry'ego Pottera. Ja sam przeczytałem, jak się ukazywał, dla własnej przyjemności, mimo że dzieckiem już nie byłem. A potem czytałem drugi raz, najpierw Guciowi, potem już Guciowi i Basi. No i to była super zabawa.
Próbuję sobie wyobrazić przyszłość pana syna i córki na podstawie tych lektur, o których pan wspomniał, ale moja wyobraźnia aż tak daleko nie sięga. Myślę sobie, że może pan coś przewidzi, bo w końcu pisarze są profetyczni, bywają przynajmniej. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że książki, które czytamy w dzieciństwie, chcemy czy nie chcemy, wywierają na nas taki wpływ, że on się później gdzieś tam w przyszłości odzywa. Dlatego wcale się nie dziwię, że pan zapytał, o którą półkę dzieci czy pana,
tak,
pytałam, prawda? Z tym Harrym Potterem to właściwie nie jest źle. Czary mary, czas najwyższy zaczarować świat w dobrą stronę, więc być może przyszłość świata w rękach pana dzieci.
A wiem, zapomniałem, jest oczywiście seria mega popularna, czyli Dziennik Cwaniaczka, to i córka i syn. Jeszcze... Ostatnio Astrid Lindgren weszła. Tutaj żona pilnowała Astrid Lindgren, tak jak ja Harry'ego Pottera, bo to były z kolei jej książki dzieciństwa, a to jeszcze w dodatku my im dużo czytaliśmy różnych szwedzkich, skandynawskich bajeczek. W zasadzie trudno powiedzieć bajeczek, bo na przykład seria o Albercie, którą w pewnym momencie już miałem tak serdecznie dosyć, bo czytanie po raz 300 tego samego tomu, a jeszcze nie wolno zmienić słowa, bo oczywiście znali na pamięć i poprawiali, kiedy próbowałem oszukiwać i pominąć jakiś akapit. W związku z czym bardzo nam się podobały te wszystkie skandynawskie rzeczy i było święto, bo na majówkę pierwszy raz w życiu polecieliśmy do Sztokholmu i poszliśmy do Muzeum Literatury Dziecięcej, absolutnie genialnego, także zero, w ogóle strasznie mi się podobało ją te szwedzkie muzea, bez elektroniki, bez niczego, wszystko z drewna, metalu, żadnego plastiku, to nie można jej było stamtąd wyciągnąć. Znaczy, tatuś się bawił najlepiej w Muzeum Wazów, kiedy studiował w RAK, największy na świecie, ale w tym Muzeum Literatury dla Dzieci też było super.
Literatura skandynawska, szwedzka, literatura bez tabu, bez tematów tabu. To są książki, które w naszym kręgu kulturowym te tematy zaczynają poruszać stosunkowo od niedawna. Natomiast tam o tym, że można być złą dziewczynką, że kupa jest zjawiskiem fizjologicznym, mówi się od dawna.
Poza tym ta seria Albercie mi się bardzo podobała, bo to są takie w sumie małe moralitety bez moralizowania. I nie wiem, że nie można... W ogóle jest ciekawa rzecz. Chciałem wiele razy poczytać o tym, dlaczego w serii Albercie nie ma w ogóle mamy i nigdy tego nie doczytałem, jest tylko tata, jest tata. Okej, okay, super. Ale właśnie podoba mi się, że nie należy oszukiwać, że nie znęcać się nad rówieśnikami, czy tam mniejszymi, albo o tym właśnie o jakimś, o fantazjach, o jak to Albert sobie wyśnił, czy teraz wymarzył przyjaciela fikcyjnego, etc. To wszystko strasznie bardzo ludzkie, bardzo fajne, także wielkimi, no i faktycznie różne też poważne sprawy, które dzieciom są od maleńkości przedstawiane, także bardzo, bardzo nam się to podobało.
A nie Jurskiego im pan czasem czyta? Czy boi się pan konsekwencji, na przykład Księgi Urwisów?
Nie, wiem, do czego pani wie, ale Jurskiego na pewno Gucio słuchał, on bardzo lubi audiobooki, znaczy obydwoje lubią bardzo audiobooki. My tak na początku traktowaliśmy słuchanie audiobooków trochę jako gorszą wersję czytania, ale potem jak się zorientowaliśmy, że oni lepiej pamiętają, co usłyszeli w audiobookach niż ja większość książek, puściliśmy, no i na przykład na pewno przesłuchał całe niewiarygodne przygody Marka Pigusa. Czy jeszcze coś? I chyba właśnie zaczął słuchać, zaczęliśmy nawet razem, jak jechaliśmy, Księgę Urwisów, ale chyba mu nie weszła na tyle, żeby domagać się słuchania potem w domu.
Istnieje prawdopodobieństwo, że w wieku 23 lat nie powie rodzicom, że właśnie oto wyjeżdża w niebezpieczny rejon kraju, świata i że będzie, że potrzebuje w ten sposób adrenaliny, jak to uczynił jego tata.
To się zdarzyć może, niestety. Nie mam na to żadnego, znaczy mam na to wpływ w sensie raczej w stronę nieświadomego, ale jednak zachęcania, no bo wiedzą dzieci, co tatuś robił. Może jeszcze nie wszystko, ale już wiele. Tak więc, kiedy przyjdzie, no myślę, że te problemy się pojawią wcześniej. Obstawiałbym liceum. Ja pierwszy raz wyjechałem sam po pierwszej klasie liceum, czyli miałem ile? 15? 16. No, były długie dyskusje z rodzicami, pamiętam, także myślę, że to mnie czeka na początku liceum pierwsza jakaś poważna rozmowa na ten temat.
Mówi pan, że wiedzą o tym, co pan robił. Jakim pan opowiada o wojnach, o polach miniowych?
Nie opowiadam. Nie, chyba nie opowiadałem ani razu tak jak co było na wojnie. I też, szczerze mówiąc, nie dopytywali. No wiedzą, że tata jeździł na wojnę. Może coś opowiedziałem, jakąś wersję łagodniejszą, może jakąś komiczną historię, ale nie zagłębiałem się specjalnie w szczegóły. Natomiast no też wiedzą różne rzeczy, bo na przykład jak kolega przyjechał do nich, to od razu odpalił na chyba Empik Go czy na czymś mój zbiór felietonów, nietoperza i suszone cytryny, także na różne tematy pisze. Większość rodziców może ściemniać w sprawie czy swojej przyszłości, czy części swoich poglądów. W przypadku osoby, która pisze i się dzieli tym z czytelnikami, pole manewru jest ograniczone. Ilość min, na które można wejść, jest niezmierzona. No ja pamiętam, jak tam byłem dzieckiem i się dowiedziałem od takich znajomych taty, że on wcale nie był takim orłem w szkole, jak się przedstawiał, i że generalnie był bardzo słabym uczniem, więc od razu poleciałem do niego i powiedziałem, co ty mi tu mówisz, że oburzające, że mam, nie wiem, dwóje z matematyki, jak sam ja prawie ze wszystkiego dwóje. No to wtedy zmienił narrację na to, że tak, ale ja tego nie rozumiałem, a ty rozumiesz, tylko jesteś leniwy, więc będę musiał przygotować różne wytłumaczenia.
Taka wersja wydarzeń przyszła mi do głowy. Oczywiście jest prawdopodobnie nieprawdopodobna, no ale pan jako osoba publiczna pewnie się przyzwyczaił już do tego, że różne łatki panu naklejają. Więc tak sobie teraz pomyślałam, że nie wiem z jakiego powodu przestał pan jeździć na rozmaite fronty i biegać po polach minowych. Nie wiem z jakiego powodu, można by było powiedzieć, ustatkował się pan, ale nie jest wykluczone, że ta zmiana polega właśnie na tym, że pan ma teraz taki front w domu. Sam pan powiedział, na minę można nadepnąć tak każdego dnia, więc ta adrenalina, niedosyt, której pan prawdopodobnie odczuwał, proszę bardzo, ma swoje
ja uście. Przestałem jeździć na wojny, zanim jeszcze się pojawiły dzieci. No a jakby pojawienie się dzieci, to jakby zamyka sprawę ewentualnego powrotu, o którym tam jeszcze kiedyś mogłem myśleć, ale raczej nie myślałem, to znaczy uważałem, że temat zamknięty. Znaczy, przestałem jeździć w sumie trochę, to tak się złożyło, to po prostu taka sytuacja była w pracy, że te wyjazdy były wtedy coraz trudniejsze, a potem w ogóle zmieniłem poniekąd zupełnie branżę, bo przeszedłem z, znaczy może nie branżę, ale rodzaj pracy, bo przeszedłem z polityki, gdzie byłem reporterem do Playboya, gdzie byłem naczelnym. No, a potem po prostu, kiedy się przy jakiejś okazji zastanawiałem, to stwierdziłem, że pula szczęścia wyczerpana, nie ma co kusić licha. I trafiały mi do przekonania takie filmy, jak ten emerytowany gangster tam siedzi w ogródku, bawi się z wnukami, przychodzą koledzy i że jeszcze ostatni skok, tak? No i wiadomo, że to zawsze źle pójdzie. Teraz do czerwonej ziemi.
Wrócił pan do Ugandy.
Tak, no z tym, że tu różnica polega na tym, że Uganda, w której byłem w 96, no to pół kraju był pochłonięty przez wojnę domową. W tej chwili tego nie ma. To znaczy są gdzieś tam jakieś małe oddziały rebeliantów czy bandytów zwyczajnych, ale to w zasadzie takie wiadomo gdzie, przy granicy, w jakiejś dżungli zupełnej, gdzie nikt się nie zapuszcza. Natomiast Uganda nie jest problemem. Problemem było Demokratyczna Republika Kongo, czyli dawny Zair, które jest państwem tylko z nazwy, gdzie w zasadzie nic nie funkcjonuje. Z całego Konga jedno z najniebezpieczniejszych miejsc to jest prowincja północna Kivu, przy granicy z Ugandą i z Rwandą. No i tam się wybrałem. Z tym, że, znaczy, brzmi to niedobrze. Tak zareagowała też moja żona, kiedy ją informowałem o tym pod koniec 19 roku, kiedy się zbierałem w styczniu 20 do Afryki na dokumentację. Tam jest coś takiego, że tam są dwa największe miasta. Goma, stolica prowincji, i Bukavu, drugie największe miasto. To było ulubione miasto Belgów na wypoczynek, bo wysoko położone, świetny klimat, pięknie w ogóle, etc. No i sytuacja wygląda tak, że zasadniczo Goma i Bukavu są bezpieczne, a ziemie niczyje, dzikie ziemie, w ogóle zaczynają się dzikie pola, no kilkanaście kilometrów od każdego z tych miast. Przy czym same w sobie miasta też nie są do końca bezpieczne, bo tam się zdarza, a to jakaś armia rebeliancka wejdzie, a z kolei Goma leży pod wulkanem, który czasem wybucha. Jest czynny wulkan. Ostatni raz bodaj latem, wiosną zeszłego roku. Eksplozja była bodaj w 12, to w ogóle lawa się wtoczyła do miasta. Na lotnisku nadal widać zresztą część pozostałości, po prostu zaschnięta lawa. Ale tak generalnie rzecz biorąc, miasta są w miarę bezpieczne, a ja się jeszcze zabezpieczyłem przez znajomych. Miałem coś na kształt ochroniarzy, zwłaszcza w Gomie, bo w Bukavu nie było takiej potrzeby. A w Gomie na wszelki wypadek, zwłaszcza, że ja chciałem wyjechać z Gomy w takie miejsca... strzeżonego Pan Bóg strzeże. Więc miałem po prostu... Chciałem mieć jednego ochroniarza, a to dostałem w pakiecie dwóch, bo jeden był ochroniarzem, a drugi kierowcą. W porządku. Stawka oczywiście wzrosła dwukrotnie, ale zważywszy, że jeden z tych panów był jakoś tam ze służbami powiązany, w związku z czym dawał w sumie rękojmie bezpieczeństwa. W sensie praktycznym się przydali, poza moim poczuciem bezpieczeństwa, przydali się, bo tam po prostu na każdym kroku łapówki. Ale takie po prostu, co patrol na ulicy i to nie wiadomo, czego patrol, bo to są mundury, mają różne, nie wiadomo, czy to armia, czy to policja. Generalnie mundurowi się zajmują pobieraniem łapówek. To jest jedyna ich działalność. W związku z czym w tym sensie ciężko by mi było się ruszać, bo co chwila bym trafiał w łapy jakichś mundurowych, którzy by czegoś chcieli. No a tak to załatwiali za mnie panowie ochroniarze.
Dlaczego pan pojechał po raz drugi do tej Ugandy? Pan się zdecydował na pisanie powieści. Czy to chodzi o tak zdecydowanie intensywny research, czy też dusza reportera jednak silniejsza?
Ja chciałem research. Co prawda oczywiście moi złośliwi koledzy w obecności mojej żony się śmiali, że tak głupiego pretekstu na wyrywanie się na kilka tygodni do Afryki jeszcze nie słyszeli. Znaczy, głupi nie głupi, zadziałał. Jak coś działa, to nie jest głupie, prawda? Jak mówi mój ulubiony analityk wojskowy Jarosław Wolski. Chodziło o dwie rzeczy. Naprawdę o dokumentację, research, żeby wrócić. Ja w Ugandzie byłem i w Kongo wtedy zajrzę 24 lata wcześniej, w 96 roku. Byłem, potem wracałem do Afryki, ale nie byłem w tej części Afryki. Więc jedna rzecz to była dokumentacja na serio, to znaczy ja jednak wierzę, że trzeba zobaczyć, a nie tylko na YouTubie czy gdzieś. A druga rzecz to potrzebowałem kopa po prostu. Takiego mentalnego kopa, żeby poczuć, że to jest, nie wiem, moja historia, że ja to naprawdę czuję, etc. No i jeszcze był trzeci aspekt, który się wiąże w sumie z pierwszym. Taki był też pomysł na powieść, to znaczy, że główny bohater musi wrócić po 24 latach do Ugandy, bo mu tam zniknął syn. I mimo, że nie chce wracać, bo tam zabagnił sprawy różne w latach 90., a i w Warszawie go trzyma wiele rzeczy, no w każdym razie musi lecieć. Ja chciałem po prostu wykonać dokładnie to samo, dlatego że akcja powieści w tym planie współczesnym dzieje się w styczniu 20 roku, dokładnie tak jak ja tam byłem w tych dniach. Znaczy tylko to skondensowałem, bo akcja się dzieje krócej niż ja tam byłem. No i się sprawdziło. Znaczy dokumentacyjnie mi się bardzo przydało. Wykorzystałem bardzo dużo rzeczy i zadziałał ten kop. To znaczy ja po prostu wtedy jakby kliknęło, wiedziałem, że mogę to pisać.
No i tutaj pan jeszcze bardziej naplątał swoim czytelnikom, zwłaszcza tym, którzy doszukują się elementów prawdy w książce Czerwona Ziemia. Tymi słowami tylko pan potwierdza, że jednak tych elementów tam trochę jest. Ja ich szukać nie będę, choć rzeczywiście one na pierwszy rzut oka się pojawiają. Ten Wiktor, główny bohater, na cześć ulubionego pana.
Diktora Stopy z Księgi Urwisów. Tak.
Tak jest. Marcin, czyli tak nazywa się syn głównego bohatera. Jedzie pan, w tym samym czasie jest główny bohater w Ugandzie. Kiedy pan tam był, wraca pan po tylu samolotach. No generalnie zgadza się bardzo dużo. Pana niektóre koleżanki doszukują się z branży. Doszukują się tam ewentualnie swoich też tropów. Pani nie chce podpowiadać. Pewnie środowisko też ma trochę zabawę. Ale jest to jednak powieść. Marcin Meller debiutuje jako autor powieści. Poza tymi elementami, co do których można by się było doszukiwać, że to są elementy prawdy, to sporo prawdy jest tam, jeśli chodziło o Ugandę. Ja mogę się tam dowiedzieć dużo o tym kraju.
Od razu było zamierzenie moje takie, że Afryka ma być bohaterką, jedną z bohaterek powieści. To znaczy, to nie ma być tło, nie ma być tam, nie wiem, zachód słońca nad sawanną, czy jakieś słonie latające. Chyba w całej powieści nie ma ani jednego zwierzęcia swoją drogą. Od razu wiedziałem, że Afryka tam ma odgrywać istotną rolę, że to nie jest tylko element scenografii. Od razu wiedziałem, że chcę niektóre rzeczy poopowiadać, potłumaczyć, co oczywiście było problemem, bo chodziło o to, żeby tak napisać, żeby ktoś znający się na Afryce nie poczuł się, że jego inteligencja jest obrażona, a z drugiej strony ktoś, kto nie ma bladego pojęcia o Afryce, żeby się nie czuł się niepewnie, czytając tą powieść, to znaczy, żeby był jakoś prowadzony. Więc tutaj te dwie rzeczy starałem się zrobić i chyba zadziałało, tak patrząc po reakcjach. Więc Afryka była w pewnym sensie też jakby naturalnym wyborem, że akcja ma się tam dziać, bo na początku bo w ogóle mi przyszło do głowy, że to ma być właśnie opowieść o ojcu i synu. I ojciec, który dał ciała jako ojciec, a potem kiedy wydawało się, że to naprawił, to właśnie dzieje się coś z dzieckiem złego, czyli i zastanawiałem się, co ma się zadziać. No i to jakby mi przyszło do głowy, że może śladami ojca idzie do Afryki. A propos tego, co pani wcześniej mówiła, tak gdyby był algorytm do sprawdzania, ile jest prawdy w tej fikcji, to ja myślę, że 70% wydarzeń to jest prawdziwe. Tylko oczywiście to jest kompletna fikcja w sensie powieściowym intrygi. Zaczynając od tego, że nie mam syna w wieku studenckim, no i tam wszystkie te przygody sensacyjne. Znaczy też nie wszystkie. Tam jest po prostu przeplecione, tam czasami jest po prostu tak, że cała historia jest jakaś prawdziwa, tylko jest jeden, nie wiem, bohater dodany, zmieniony na potrzeby na przykład love story, które tam też jest. A zrobiłem to, bo pomyślałem sobie, no, pisarze wymyślają jakieś nieprawdopodobne przygody, a jeżeli mnie się przytrafiło wiele nieprawdopodobnych rzeczy, to czy są moje, czy je inne, to czemu z tego nie skorzystać? Zwłaszcza, że zwykły czytelnik nie będzie się zastanawiał, co jest prawdą, co jest nieprawdą. To powiedzmy, nie wiem, moi znajomi albo ktoś, kto tam, nie wiem, szczególnie może fani jacyś, to tak. Natomiast dla zwykłego, przeciętnego czytelnika, który chce przeczytać książkę, liczy się tylko, czy to się czyta, czy się nie czyta. No i w związku z czym wykorzystałem te historie, które wydawały mi się, że są, że się sprawdzą jako element sensacji. Także tutaj czerpałem bardzo, bardzo obficie z własnego doświadczenia. Z Afryką z kolei pamiętam, jedną z pierwszych osób, która czytała, była poznana przeze mnie w Ugandzie teraz, w 20 roku, Polka, która tam mieszka od 10 lat. No i jej dałem maszynopis taki zupełnie surowy i ona pobłogosławiła, że jest dobrze i poprawiła mi parę błędów takich, których no, nie mogłem sobie zdawać sprawy, że je robię, po prostu trzeba tam mieszkać, żeby wiedzieć. A teraz jeszcze widziałem, ktoś napisał, już dwóch z kolei biznesmenów pracujących w Afryce Polski, i tam pracując, Rwanda, Kongo, powiedzieli, że nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o tą stronę faktograficzną, merytoryczną, więc takie poczucie ulgi, że i tutaj to zadziałało.
A tym polem herbaty faktycznie się pan tak zachwycił? Bardzo ładny był ten moment, pan mówi o faktach, o różnych takich strasznych historiach, a tam jest też sporo zachwytów. Prawdziwy Wiktor mówi, że to kicz.
O polach herbaty?
Tak.
Nie, to prawdziwe. To jest Masisi w Kongo, czyli wtedy w Zairze. Mieszkałem na tej plantacji, to jest mowa o plantacji herbaty właśnie w ogarniętym wojną w prowincji Kivu. Tak, to było, pamiętam to surrealizm. Ja nawet do tego stopnia się trzymam faktu, że kiedy tam bohaterowie nagle mają poczucie surrealizmu, bo leci Fairy Tale of New York, Shaina McGowana i Kirsty MacColl, pijacka kolenda nowojorsko-irlandzka, to ja tego nie pamiętałem, ale ja prowadziłem zawsze w Afryce dziennik. W związku z czym, jak sobie przeglądałem swoje stare dzienniki, to nagle to zobaczyłem. Myślałem, ładne. Znaczy, nie ma to żadnego znaczenia dla rozwoju akcji, ale taki smaczek. Natomiast mieszkałem na tej plantacji, plantacji chronionej przez wojsko i pamiętam tak ten nieprawdopodobny widok te wzgórza porośnięte herbatą i te kobiety w tych kolorowych afrykańskich chustach, które się wynurzają z tych krzaków, kiedy zbierają herbaty. Także to jest na przykład prawie całość i prawdziwa scena, prawdziwy wątek.
Tak mnie korci w związku z tym, żeby zapytać, skoro obraz wyjątkowej urody, główny bohater, a i my często uważamy za kicz, to czy na przykład wśród tych wydarzeń, spektakularnych wydarzeń, których w książce nie brakuje, są też tak nieprawdopodobne, że my je uznajemy za nieprawdopodobne, a one właśnie nie zostały przez pana wymyślone.
Tam coś było, pamiętam, właśnie tylko nie pamiętam co, że redaktorka w trakcie pracy nad tekstem mi zaznaczyła dwa momenty, mówiąc, że to jest niemożliwe, że aż nieprawdopodobne, a to były prawdziwe wątki, tylko teraz nie pamiętam które.
Tę książkę pisze po prostu, tę powieść pisze po prostu reporter. Właśnie, dlaczego to jest powieść? Dlaczego na debiut fabularny właśnie wymyślił pan, wyspekulował, czy też to, że to będzie powieść, przyszło samo? Dlaczego to jest thriller? Dlaczego na przykład nie romans? Literatura gatunkowa, rozumiem. Ta cieszy się największą popularnością.
Romans trochę jest.
No jest, ale na okładce mamy...
W okładce jest napisany thriller, bo tak wydawnictwo zdecydowało. Powód był bardzo praktyczny. To znaczy chodziło o to, żeby przypadkowy czytelnik, który wejdzie do księgarni, a nie wie nic o książce, nie pomyślał, że to jest kolejny zbiór moich felietonów albo zbiór reportaży. Ja nazywam Czerwoną Ziemię powieścią sensacyjno-przygodową, tylko ten opis byłby trochę za długi na okładkę.
Ja to rozumiem właściwie wydawnictwo. Jakby to wyglądało? Marcin Meller, romans.
No przecież... Albo romans, albo powieść sensacyjno-przygodowa z elementami love story. Tak? To tak. Można by całą okładkę zapisać. Jest tak, że to jest moje kolejne podejście do pisania powieści. To znaczy... Generalnie rzecz biorąc, całe życie żyję z pisania. W kartonie znalazłem niedawno pierwszą moją powieść napisaną, jak miałem lat 7. Takie karteczki przywiązane wstążeczką, bardzo śmieszne. I zawsze, jakby w tym świecie pisania, dla mnie na samym szczycie to była powieść. Znaczy, jako gatunek, lubię bardzo różne gatunki. Czytam rzeczy od sasa do lasa, od poezji, przez literaturę faktu, po powieści właśnie. Natomiast no, powieść to było zawsze dla mnie coś najdoskonalszego i kilka razy podejmowałem próby i kilka razy odpadałem z braku konsekwencji, z braku wytrzymałości, bo innego jest napisać felieton czy nawet reportaż taki gazetowy, gdzie po prostu jak się człowiek zepnie, bo dokumentacja nigdy nie była problemem, dla mnie zawsze problemem było pisanie, znaczy, którego nie lubię po prostu. No w związku z czym reportaż można napisać, nie wiem, 2-3 dni taki do gazety, a no, powieść no to po prostu jak się zaczyna, to po prostu nawet jak się coś skończy, jakąś scenę, a to jeszcze miesiące, nawet nie tygodnie pisania przed człowiekiem, to był koszmar i z tego powodu odpadałem. A drugi też powód był, miałem pomysły na jakąś ogólną intrygę, a nie bardzo wiedziałem, co w środku. Potem z kolei się trochę bałem, że po prostu nie potrafię, że... No, wiele powodów. Z 10 lat temu to w ogóle podpisałem umowę na powieść, bo miałem zaczęte ze 40 stron napisane, które w wydawnictwie złożyłem, pokazałem i oni chcieli, ale w końcu nie napisałem, więc zamiast tego, żeby nie oddawać zaliczki, to wydałem u nich zbiór felietonów. I nie wiem, jakby było z tą Czerwoną Ziemią, czy być może też by się rozeszła, gdyby nie splot kilku wydarzeń. Ja już kiedy miałem w zasadzie pomysł na nią i teoretycznie powinienem był siadać i pisać, to opowiadałem na prawo i lewo, że żeby ją napisać, to powinienem właśnie polecieć, wrócić do Ugandy i do Konga. I mój ówczesny szef w wydawnictwie książkowym, w którym pracowałem, to po prostu powiedział, weź przestań gadać, leć do tej Ugandy i zacznij pisać. W związku z czym, kiedy własny przełożony wyrzuca człowieka do Afryki, to się nie odmawia. To była jedna rzecz. A druga rzecz, jak już się dogadałem z szanowną małżonką, że lecę i jak kupiłem bilety, to szanowna małżonka powiedziała, że mi urwie to i jeżeli polecę i nie napiszę tej powieści. No w związku z czym jakby nie bardzo miałem wyjście, a trwało to potem długo, dlatego że na szczęście zdążyłem tuż przed pandemią. To znaczy, kiedy byłem w Afryce, zamykali Wuhan. Ja w ogóle się zastanawiałem, czy lecieć w styczniu, czy w marcu. I zdecydowałem się na styczeń. Gdybym planował marzec, to bym nigdy nie poleciał. Bo Ugandę zamknęli bodaj już w lutym i to tak zamknęli, naprawdę. Więc przyszła pandemia, kolejne lockdowny i zdalna nauka. Dwójka dzieci na zdalnej nauce, no to każdy rodzic wie, że to był koszmar po prostu. I w związku z czym my z żoną byliśmy w stanie robić jakieś zupełnie bieżące rzeczy, po prostu, żeby zarabiać pieniądze na życie, a no ja nie byłem w stanie, mogłem pisać wtedy, kiedy nie było tej zdalnej nauki. Jak następował powrót do szkoły, ja siadałem do tekstu, który połowę już zapomniałem, o czym pisałem, czytałem, to się zbierałem, żeby znowu pisać, to znowu zamykali szkołę, albo jakieś wakacje, albo coś. No i nie wiem, jakby się to wszystko potoczyło, gdyby z kolei moja nieudana zmiana pracy, to znaczy odejście z wydawnictwa i pójście do wirtualnej Polski, gdzie w sensie formalnym po 3 tygodniach dałem długą, rzucając papierami i poniekąd stałem się bezrobotny, w sensie takim praktycznym, co miało tę zaletę, że postanowiłem, że po prostu jak nie teraz, to już nigdy. No i wykorzystałem to siedząc i pisząc. No i także splot dobrych i niedobrych zdarzeń pozwolił skończyć Czerwoną Ziemię. Jak kończyłem, to naprawdę nie wierzyłem, że to zrobiłem. Znaczy, teraz już się przyzwyczaiłem, bo tak widzę, leży, trzymają pani w rękach, ale długo nie docierało do mnie, że naprawdę ją naprawdę napisałem.
Trzymam nawet nie jeden egzemplarz. Te egzemplarze poproszę, żeby pan później podpisał dla słuchaczy. Ale a propos końca, no nie będziemy rzecz jasna zdradzać finału, ale chciałam pana o ten koniec zapytać. O to, czy pan wiedział, jak skończy się ta historia, zaczynając tę historię? Tak naprawdę jest to pytanie o to, czy pan w związku z tym, pisząc powieść, świat chciał opisać, czy też dał się poprowadzić na przykład bohaterom?
Wiedziałem, to znaczy wiedziałem od początku, znaczy nie, inaczej. Nie od samego początku, ale w sensie od początku pisania wiedziałem, jakie będzie zakończenie. Natomiast to, co się jakby zmieniło, to znaczy, bo tam się, akcja się toczy na dwóch planach czasowych, 96-20, to od początku wiedziałem, jak się skończy, na czym będzie polegać intryga i tajemnica i zagadka w roku 20. Natomiast ten twist i przewrotka w roku 96, to mi przyszła do głowy już w trakcie pisania. I w ogóle 96 miał być, jak zaczynałem pisać, w zasadzie tylko tłem i drugoplanowym wątkiem, a na przykład główna postać kobieca, czyli Florence, miała być postacią trzecioplanową. I to mi się faktycznie zaczęło rozrastać. To znaczy, i tutaj zawdzięczam wiele mojemu przyjacielowi, pisarzowi znakomitemu Zygmuntowi Miłoszewskiemu, który, ja mu dałem do czytania tak mniej więcej 1/4 tekstu, bo w ogóle nie wiedziałem, czy to jest dobre, niedobre. Kilku osobom dałem, ale kilka osób mi wyraziło różne opinie. Natomiast on powiedział wtedy po prostu, bo jakby rok 20 dominował i było kilka planów retrospekcyjnych, tam 96, 2011, w każdym razie różne, tak? Tam jeszcze końcówka lat 90. I on po prostu powiedział, że tego jest za dużo, że to się będzie można pogubić, żeby wywalić, zostawić 96. I dał mi do czytania, nie pamiętam jak się nazywa, horror metafizyczny Dana Simonsa. Nie czytam takich rzeczy normalnie, ale powiedział mi, żebym zobaczył po prostu, jak to jest napisane w sensie konstrukcyjnym. To znaczy, jak autor prowadzi te plany czasowe. I to mi bardzo dużo dało. Znaczy, wkurzony byłem oczywiście, bo musiałem wywalić sporo tekstu do kosza, bo tylko niektóre rzeczy dały się obronić, jako tam włożyłem jako wspomnienia głównego bohatera, albo żeby jak wspomina coś tam. I wtedy zdecydowałem, że ten 96 ma być większy, a jak go zacząłem pisać, no to się, to faktycznie postaci zaczęły żyć własnym życiem, w tym sensie, że właśnie a to Florence mi się rozrosła, a to wątek romansowy mi się, który nie był w sumie, na początku go nie planowałem, a się zrobił i w sumie się zrobił dosyć duży. Więc tak, postaci mi zaczęły żyć własnym życiem. Jak słyszałem takie opowieści pisarzy dawniej, to myślałem, że tak gadają. A tu się okazało, że to faktycznie tak się dzieje.
To, co bardzo mi się podoba w pana opowieści, to co pan powiedział, chciałem napisać książkę o relacjach. Najpierw chciałem książkę o relacjach. Tak sobie pomyślałam przez chwilę w takim razie, że po tym wieloletnim życiu reportera, po obserwowaniu świata w bardzo wielu różnych jego wymiarach, uznał pan, siadając przed nowym wyzwaniem, że to jest istotne w życiu. Relacja między człowiekiem a człowiekiem.
Znaczy w ogóle banał nad banały, ale najważniejsza jest miłość i jakby wszystko się do tego sprowadza. U mnie to nawet jest podwójna, no bo to ojca do dziecka, mężczyzny do kobiety, ale na koniec dnia zawsze chodzi o miłość, także ja tutaj się nie wstydzę. Żona się śmieje, bo ja na tych na komediach romantycznych i melodramatach się wzruszam bardziej niż ona. ona się wzrusza na dokumentach społecznych. Także u nas taki podział jest, więc tak.
Bardzo panu dziękuję.
Ja dziękuję. Dziękuję państwu. Pozdrawiam. Zaraz podpiszę egzemplarz dla słuchaczy.